Zapraszam was wszyscy bracia do 13 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. 13 rozdział, wiersz od 10. A nauczał w jednej z synagog w szabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby twojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Odpowiadając przełożony burznicy, oburzył się, że Jezus uzdrowił szabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie, dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień szabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje dzień szabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? Czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu szabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego. Natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Amen. Chciałem się zapytać dzisiaj was, siostry, bracia, o to, czy Pan Jezus jest bezrobotny. Czy On jest bezrobotny, kiedy przychodzi do naszych zborów? I czy On jest bezrobotny dzisiaj również? Różnie wyobrażamy sobie Boga. Najczęściej jako tego, który siedzi na tronie i który usługuje w ten sposób, że siedzi. Po prostu jest, a my mu służymy, śpiewamy, chwalimy, błogosławimy. Jak widzimy Jezusa Chrystusa? Kim jest? Kim jest dzisiaj? Czy on siedzi na tronie, bo wykonał pracę, a dzisiaj już może być spokojny i już nic więcej się nie wydarzy? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, czy Pan Jezus jest bezrobotny? Myślę, że każdy, kto zna Boga trochę dłużej, wie, że jest to dziwny Bóg. Prawda? On jest dziwny. My mieszkamy i żyjemy z dziwnówków, a my też jesteśmy dziwni. Ale nigdy nie dorównamy Jemu, jeśli chodzi o Jego dziwność. Ponieważ On zawsze jest tam, gdzie się Go nie spodziewamy. I nie ma Go tam, gdzie myślimy, że powinien być. I chciałbym o tym dzisiaj mówić. Chcę mówić dzisiaj o takich jak ta kobieta, zgiętych w pół, chorych od 18 lat. Takich, którzy co szabat, czy w każdą niedzielę przychodzą do synagogi, chodzą do kościoła, wchodzą zgięci w pół i wychodzą zgięci w pół. Bóg jest dziwny i my jesteśmy dziwni. Nasza dziwność polega na tym, że my chcemy być szczęśliwi. Chcemy być zdrowi. Chcemy być zadowoleni. Chcemy być zbawieni, uratowani. A jednocześnie chcemy, aby nic się nie zmieniło. Chcemy, aby było tak, jak jest. Może ktoś powie, ja bym chciał, żeby się zmieniło. Oczywiście. Żebyś był zadowolony, żebyś był szczęśliwy, zbawiony, ale niekoniecznie, żebyś musiał zapłacić cenę. Niekoniecznie dlatego, że chciałbyś, żeby ktoś przejął ster w swoim życiu i zaczął decydować. Dziwnie się zachowujemy. Czasami tak, jakbyśmy nie chcieli dać się uzdrawiać. Jakbyśmy nie chcieli dać się uwalniać. Niechętni do tego, żeby Bóg nas zmienił. może podświadomie czując, że gdy nas zmieni, wszystko się zmieni. I wybije nas trochę z tego naszego dobrego samopoczucia, z takiego stanu, w którym no, ostatecznie dobrze się czujemy. Kiedy czytamy ten tekst z Ewangelii Łukasza, tekst o kobiecie, która została uzdrowiona, możemy na ten tekst popatrzeć jak na przypowieść. Przypowieść o dobrym pasterzu, ale także na alegorię Kościoła. Zobaczyć w tym i w tej kobiecie również Kościół. Kościół, który Bóg chce uzdrawiać. Kościół, który potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje pomocy. Kobieta, o której czytamy, była zgięta wpół od 18 lat. Przyzwyczaiła się do tej choroby. Chodziła tak i pewnie inni też już się do tego przyzwyczaili i wszystko było w porządku. Choroba tej kobiety czyniła coś takiego, co można by nazwać pozbawieniem jej pewnej ludzkiej godności. Kiedy ktoś chodzi w taki sposób zgięty przez 18 lat, wygląda bardziej jak zwierzę niż jak człowiek. Widzieliście takich ludzi. Widzieliście takie choroby. Widzieliście ludzi, którzy przychodzili w ten sposób o laskę, nie starszych, tylko po prostu ludzi zgiętych pół. Ja widziałem. To jest okropny widok. Taka osoba patrzy w ziemię, ponieważ nie może się wyprostować. Ponieważ wyprostowanie stwarzałoby jej wielki ból, właściwie jest niemożliwe. Taka choroba obdziera nas z godności dzieci Bożych i czyni wiele spustoszenia. Czytamy tutaj, że ta kobieta była zdjęta niemocą. Mówi Jezus, ona była zdjęta niemocą. Ta niemoc, ten duch niemocy, jak powie Biblia Tysiąclecia, jest zaprzeczeniem mocy, którą Bóg dał człowiekowi, aby był na jego obraz i na jego podobieństwo. My znajdujemy się w takiej niemocy, kiedy nie umiemy sobie poradzić. Kiedy nie mamy siły, aby się zmienić i podobnym być do Boga. Taką niemocą, takim złamaniem pół może być jakaś choroba, ale także może być grzech. Może być jakaś słabość. Może być coś, co powoduje, że powoli pochylamy się ku ziemi. Chcę powiedzieć, że każdy z nas jest człowiekiem, który naturalnie pochyla się ku ziemi. I to fizycznie. Wiemy, że na starość właśnie tak człowiek kurczy się i pochyla ku ziemi, ale także ogólnie pochylamy się, ponieważ ustawicznie musimy załatwić wiele spraw. Troszczymy się o dom, troszczymy się o rodzinę, troszczymy się o najbliższych. Ciągle pochylamy się ku ziemi. Musimy coś załatwić. I kiedy tak jesteśmy ciągle pochyleni ku ziemi, zostaje nam taka postawa. Kiedyś pracowałem przy zbiorze truskawek przez miesiąc czasu. To jest praca, która polega właśnie na takim byciu pochylonym ku ziemi. Nie wolno było klękać, więc trzeba było się nachylić i trzeba pracować tak na 90 stopni. Ja wiem, tak, jak się pracuje przez pół godzinki, to jeszcze można jakoś przeżyć, ale kiedy się pracuje 12-16 godzin w ciągu dnia i tych dni razy 30, coś się stało, ponieważ nie mogłem później się wyprostować. A kiedy robiliśmy sobie nieraz takie żarty, ktoś kogoś wyprostował na siłę, często przy pomocy kolana z tyłu na krzyżu, tak pociągnął do tyłu, to można było umrzeć z bólu. Ponieważ człowiek już chodził tak. Ból stwarzało mu wyprostowanie się i chodzenie prosto. Chcę powiedzieć, że właśnie takie jest nasze życie. Każdy z nas ustawicznie zgina się i pochyla ku ziemi. Ponieważ ustawicznie musimy coś robić, coś załatwić, czymś się zająć. Ku czemuś się nachylić. Ta pozycja ku czemuś jest pozycją ku światu. Śmiesznie wygląda taka osoba, ale to nie jest śmieszne oczywiście. To jest tragedia. Kobieta, która chodzi w ten sposób, właściwie wszystko, co widzi, to przede wszystkim swoje nogi. Wiele kobiet widzi wyłącznie swoje nogi. Widzi wyłącznie siebie. Ciągle patrzy się na siebie i chce zrobić, żeby była ładniejsza. Już nie mówiąc o facetach, nie? wiele facetów, chociaż nie chodzą, nie chodzą w pół, nic innego nie widzą, jak tylko nogi. I to nie swoje nogi. To wszystko powoduje, że stajemy się ludźmi związanymi. Nasze oczy, nasz umysł, nasza wola. Powoli. Nie dzieje się to nagle. Nie czyni się tak, że nagle pewnego dnia staje się człowiekiem zgięty w pół, tylko tak powoli się pochylam. Powoli rezygnuję. Powoli staje się człowiekiem nachylonym ku światu, ku ziemi, a powoli przestaje widzieć cokolwiek innego. Moja perspektywa staje się zawężona. Widzę już tylko pewną rzeczywistość. Nie umiem zobaczyć całości. I oglądając rzeczywistość, i to w bólu ją oglądając, widząc siebie, oglądając siebie, zaczynam skupiać się, zgadnijcie na czym. Na czym się skupiamy wtedy? Na sobie. Już nie widzimy innych, bo ich nie możemy zobaczyć. Wczoraj brat Marian, pięknie zwiastując, on jest uporządkowany, zresztą siła porządku, prawda? Ja tak nie umiem, chciałbym. Powiedział, że są ludzie, którzy odchodzą ze zboru, ponieważ przestali się budować. Powiedział, fatalna rzecz. Fatalna rzecz, ponieważ tak naprawdę, jeśli ktoś odchodzi dlatego, że przestał się budować, wskazuje tylko na jedną rzecz, na jedną rzeczywistość. Mianowicie na to, że on tu jest tylko po to, aby się budować. Skupiony na się. Ja jestem tu po to, żeby się budować. I inni są po to, żeby co robić? Się budować? Nie. Mnie budować. A jeśli inni przestaną mnie budować, a ja się też przestanę budować, to co ja mam dalej tu robić? Pójdę gdzieś indziej, gdzie się mną zajmą, zatroszczą, gdzie wreszcie będę doceniony, zauważony, gdzie może będę błyszczał, a może właśnie wręcz przeciwnie, będę skupiał uwagę, żeby wszyscy widzieli, jaki jestem biedny i jak bardzo potrzebuję, żeby inni mi pomagali, ponieważ jestem chory. Jeśli ktoś tak mówi, że już się nie buduje, to właśnie dlatego, że jest chory. I może o tym nie wie. Chodzi do zboru i się pochyla coraz bardziej. Skupia się coraz bardziej na sobie. Kiedy przyszedłem do zboru, byłem pewien, że ludzie, którzy są w kościele 20 lat, to muszą być już tak duchowi, że właściwie to już fruwać bardziej niż chodzić. Oczywiście wiecie, jak jest. Teraz sam jestem 20 lat, już przeszło w zborze i raczej bardziej się czołgam niż fruwam. Ale to już jest inna sprawa, zresztą sami widzicie. Chcę zwrócić waszą uwagę na to, co jest dla mnie bardzo ważne. Ta kobieta, nazywa ją Jezus córką Abrahama. To nie jest jakaś tam osoba. To jest córka Abrahama. Ona była kiedyś prosta. Chodziła prosto do synagogi. Stała prosto, wyprostowana, a potem powoli zaczęła się pochylać. I tak może być z każdym z nas. Powoli pochylamy się ku sobie, ku różnym rzeczom. Wydawałoby się, że to wręcz odwrotnie. Powinno być odwrotnie. Przecież im dłużej jestem z braćmi, im dłużej jestem w kościele, tym bardziej powinienem być wyprostowany, tym bardziej powinienem zauważać innych. Tak powinno być. Teraz jest tylko takie pytanie, czy tak jest? A czy może jest właśnie taki sposób, że ja dzisiaj jestem bardziej skupiony na sobie niż 18 lat temu? Dzisiaj bardziej interesuje mnie to, co ja mogę z tego mieć i kim ja mogę być, niż to, kim są. W ogóle ja nie wiem, czy są jeszcze jacyś, bo ja tego nie widzę. Moja znajoma ma na kubku taki napis, który robił furorę tego czasu i zawsze mi się podobał. Ja może go przeczytać, bo zaraz pomylę. Wszyscy myślą wyłącznie o sobie. Tylko ja myślę o mnie. To dobre jest. To dobre. To są brawa dla autora tego tekstu, bo uważam go za bardzo cenny. Wszyscy są egoistami, dlatego ja, biedny, muszę myśleć o sobie, bo tak bardzo inni mnie nie zauważają. I to wcale nie dlatego, że jestem czymś ważnym, tylko po prostu jestem. Więc jak inni nie zauważają, to ja sam muszę siebie zauważać. Ta choroba zgięcia w pół polega na tym, nie tylko na tym, że ja fizycznie staję się chory, ja jestem chory duchowo, jestem chory, przepraszam za wyrażenie, to może nie dosłownie, prawda? Psychicznie. Choć jeśli chodzi o mnie, to akurat nie ma problemu, ja się nie obrażam. Ja sobie zresztą inne rzeczy też mówię jakoś. Okay. Ta chora psychika polega na tym właśnie, że zaczynam się koncentrować na sobie, na swoim bólu, na swoim cierpieniu i jeszcze jedna rzecz. choroba w sposób naturalny uniemożliwia mi usługiwanie, bo w takiej pozycji zgięty w pół nie można usługiwać. No może poza wiązaniem żmrowadeł niektórym pastorom, ale to już nie. Ja. Józek rozumie. Nie jest bowiem możliwe, żeby ktoś taki zauważył potrzeby, ale już na pewno nie jest możliwe, aby na te potrzeby umiał zareagować. Jeśli człowiek jest w taki sposób chory, czy ty byś mu powiedział, żeby ci przyniósł szklankę wody? Albo kawę, żeby ci zrobił? Albo żeby ci cokolwiek zrobił? Czy on, prawda, czy możesz, czy miałbyś serce do tego, żeby go prosić? Tylu ludzi zdrowych, a ty byś powiedział, słuchaj, weź, zrób mi herbatę z cytryną i łyżeczkę cukru, prawda? No raczej chyba nie za bardzo, bo on do kranu nie dosięgnie. Pamiętacie, jak to wszystko się zaczęło? Kiedy Bóg stworzył świat i Adama i Ewę postawił w ogrodzie i oni mieli z nim społeczność i wszystko było dobrze. Pamiętacie, co się stało, gdy zgrzeszyli? Pamiętacie, jak ukryli się? Dlaczego? Bo zobaczyli, że są nadzy. Zgięci w pół nie widzieli już nic innego, jak to, że są nadzy. No nie wiem, czy to tak wyglądało, ja zresztą nie będę tutaj dochodził, bo to pewnie i tak nie dojdziemy, ale oni powiedzieli, Panie, zobaczyliśmy, że jesteśmy nadzy i dlatego ukryliśmy się przed Tobą. Oni nie widzieli siebie w tym sensie, rozumiecie? Oni widzieli świat, oni widzieli Boga. Oni oglądali Boga, oni oglądali inno, świat, oglądali siebie, oglądali, usługiwali sobie i tak dalej, ale od czasu grzechu zauważyli siebie, zauważyli to, kim są, jacy są i ostatecznie zaczęli się sami przed sobą oskarżać i uciekać od Boga. To jest coś naturalnego. Człowiek skupił się na sobie, przestał widzieć innych. I to jest choroba, która dotknęła ich w raju. A za tą chorobą poszła następna, ponieważ ich syn, najstarszy syn, pierworodny syn tej pierwszej pary, jednego dnia chodził smutny. Chodził smutny, a Bóg mówi, czemu jesteś smutny? Zobacz na cały ten świat. Zobacz, jak go pięknie stworzyłem. Zobacz na swoich rodziców. Popatrz się na ten piękny i cudowny wszechświat, który jest. A on powiedział, nie mogę. Powiedział, nie mogę, ponieważ mój brat mnie denerwuje. On jest jakiś dziwny, nawiedzony. Jakiś chory jest. Czy Abel był chory? Czy Abel był dziwny? Czemu Kain go widział jako kogoś, kto mu zagraża, kto mu stoi na drodze, kto jest przeciw? Nie umiemy tego odkryć. Biblia o tym nie mówi. Mówi tylko nam o tym, że Kain był chory z nienawiści. A Bóg mówi do niego, czemu twoje oblicze jest smutne? Wszak gdybyś dobrze postępował, byłbyś pogodny. Ale grzech jak pies czyha u twoich bram. Ale ty masz nad nim panować. Czy Kain zapanował nad grzechem? Chociaż Bóg do niego mówił. Chociaż Bóg mówił, nie bądź smutny. Popatrz się na wszystko i zobacz, jak pięknie to wszystko zrobiłem. Nie było wtedy jeszcze wielu rzeczy, wielu grzechów, ale był już ten chory egoista w nas. Ten, który nie potrafi zobaczyć już nic więcej poza własnym końcem nosa. Codzienność stwarza sytuację, w których ustawicznie pochylamy się i oglądamy siebie. Tak jest, siostry, bracia. Myślimy bowiem w ten sposób. Musimy myśleć o sobie, bo nikt o nas nie będzie myślał. Musimy ustawicznie troszczyć się o siebie, bo przecież nikt o nas się nie będzie troszczył. I to jest naturalne. Naturalne jest, że chodzimy do pracy, naturalne jest, że troszczymy się o dom, że troszczymy się o rodzinę, że o wszystko się troszczymy. To jest naturalne, tak powinno być, prawda? Ale potem powinniśmy się wyprostować, stanąć prosto i popatrzeć w górę. I popatrzeć w niebo, popatrzeć tam, gdzie mieszka nasz ojciec, aby mu za wszystko podziękować. Ale kiedy człowiek się ustawicznie pochyla, to wchodzi mu to w krew. I przestaje zauważać coś innego. Jaki się robimy? Jacy się robimy? Jaki się robię? Przede wszystkim robię się zgorzkniały. Robię się zły. Zły, przepracowany, zmęczony, bolący. I mam pytanie, czy chcę to zmienić? Właśnie Nie zawsze. Nieraz wręcz stwierdzamy, że życie właśnie takie jest i takie musi być. I nie można tego zmienić i nikt tego nie zmieni. Nikt za nas się nie będzie zajmował nami, nikt się za nas nie będzie zajmował naszym domem, więc ja tak i tak to muszę robić. Tak jakoś muszę przeżyć to życie, żebym nie zwariował, więc będę się starał, ale już powoli zaczynam tracić wiarę, tracić nadzieję, tracić jakiś entuzjazm. Robimy się egoistyczni coraz bardziej sfrustrowani, coraz bardziej zdruzgotani, coraz bardziej zagniewani, a przede wszystkim coraz mniej widzimy innych, coraz mniej widzimy ich potrzeb i przestajemy być zdolni do usługiwania. Tymczasem jak Bóg nas widzi i co Bóg chce z nami zrobić? W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 26, serdecznie zapraszam, w wierszu 13, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z domu Egiptu i prowadził po pustyni swój lud, powiedział coś, co wydaje mi się pasuje do tego, o czym mówimy. 26 rozdział, wiersz 13. Trzecia Mojżeszowa. Bóg tak się przedstawia i mówi: ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani chodzić będziecie. Aleluja! Bóg chce, abyśmy chodzili wyprostowani, bo po to nas wyciągnął z Egiptu, aby potrzaskać jarzmo, abyśmy już nie musieli nosić cegieł, abyśmy nie musieli robić gliny, nie musieli robić cegieł z gliny, abyśmy nie musieli służyć Faraonowi. Po to nas uwolnił, abyśmy nie musieli chodzić po wodę, zgięci ustawicznie, z wiadrami u ramion, ale po to, abyśmy mogli zostać uwolnieni i stać się ludem, który go uwielbia. Ludem świętym, ludem, który go chwali, ludem, który go służy. Ja chcę mieć taki lud, mówi Bóg, który będzie chodził wyprostowany, ponieważ wszyscy inni ustawicznie zgięci są ku sobie i ja chcę, żeby mój lud taki nie był. Ja chcę, abyście wyprostowani chodzić mogli. W innym miejscu mówi sam Pan Jezus Chrystus. Mówi, że kiedy będziecie na świecie, zobaczycie, że zaczyna się robić coraz gorzej. Będą wojny, będą straszne rzeczy, będą ludzie się mordować, będą rewolucje, prawda? Mówi o tym w tak zwanej małej apokalipsie w Ewangeliach Synoptycznych. Wspomina o tym. Wspomina o tym, że przyjdzie czas, kiedy brat będzie wydawał brata na śmierć, kiedy będą się działy okropne rzeczy. I co daje jako zalecenie, pamiętacie? Wtedy, kiedy to zobaczycie, kiedy to wszystko się zacznie dziać, wtedy wyprostujcie się. Wtedy podnieście głowy. Ponieważ wasze odkupienie nadchodzi. I chcę was niezgiętych, nie złamanych, nie z brzemionami, ale chcę was wyprostowanych. Chcę was widzieć prostymi, nieprzygniecionymi. Tylko czy my sami możemy się poprostować? Czy my sami możemy się wyprostować, Panie Jezu? Czy my jesteśmy ludem, który chodzi prosto, który głową sięga nieba, który patrzy w Twoim kierunku? Czy wszystkie troski tego świata nie przygniatają nas tak bardzo, nie zrzucają na nasze plecy tylu brzemion, że ostatecznie jesteśmy tak jak wszyscy, zgięci w pół, zainteresowani wszystkim, ostatecznie zupełnie skierowani ku światu, ku sobie, egoistyczni? Jezus powiedział: podnieście swoje głowy, ponieważ wasze odkupienie nadchodzi. Nie wiem czemu, ale on chce, abyśmy wyglądali jak ludzie. On nam dał godność człowieka. A człowiek jako istota, wśród wszystkich ssaków chyba jedyna, chodzi prosto. Jest wyprostowana i jest to objaw jego godności. Godności, jaką Bóg dał człowiekowi. Nie chodzimy na czterech, nie chodzimy na trzech, nie chodzimy w jakiś inny sposób. Jesteśmy powołani do tego, żeby chodzić na dwóch nogach. A głową, żebyśmy sięgali nieba, żebyśmy patrzyli w niebo. Tak, taką godność Bóg dał w twoje i moje serce i taką chce, abyśmy dalej mieli. Kobieta, którą tutaj spotykamy, jest właśnie kimś, kto obrazuje nam kogoś takiego jak my. Pytam się, czy jest możliwość, żebyśmy sami się uzdrowili. No nie, możemy iść do jakiegoś lekarza, terapeuty, on nam pewnie jakoś pomoże. Kiedy słyszałem taką historię, kolega spotkał kolegę i mówi: słuchaj, wiesz,
mam taki wstydliwy problem. On mówi, no co się dzieje? On mówi, wiesz, zacząłem się moczyć w nocy. Mówi, ja mam takiego dobrego terapeutę, dam ci do niego namiary, to pójdziesz, to ci pomoże. No i tam mu namiary, w jakimś czasie się spotykają i on mówi, no, powiedz, i co, pomógł ci? On mówi, jasne, jasne, naprawdę świetny terapeuta, bardzo ci dziękuję, że mi dałeś namiary, naprawdę doskonały. No i co, już się nie moczysz? Nie, no moczę się, ale jestem z tego dumny. My możemy sobie jakoś pomóc. Ja myślę, że każdy z nas może mieć jakieś dobre rady, no przecież podobno dobrymi radami jest całe piekło wybrukowane. Szczególnie innym możemy dawać dużo dobrych rad i myślę, że to może być całkiem sympatyczne. Ale prorok Jeremiasz w 17 rozdziale powiedział coś takiego, co zawsze chodzi mi po głowie, nie wiem czemu, ale już od wielu, wielu lat. Panie, kiedy Ty uzdrowisz mnie, będę naprawdę uzdrowiony, a kiedy Ty mnie uwolnisz, prawdziwie wolny będę. Kiedy inni mi pomagają, doradzają, to dobrze. Ale ja jestem tak połamany, tak pokiereszowany, tak ciągle powracający do tej pozycji, że ja potrzebuję, żebyś Ty wyprostował mnie, Panie. Żebyś naprostował mnie. Żebyś mój kręgosłup wyprostował. Żebyś mnie uzdrowił i żebyś mnie uwolnił od tych wszystkich brzemion, które ustawicznie sam kładę sobie ostatecznie na ramiona i które powodują, że się pochylam. Biorę ciągle i ciągle coś na swoje barki. No cóż, ja myślę, że to jest w ogóle specjalność pastorów chyba, żeby tak właśnie wyglądać. Z jednej strony pastorów oczywiście, bo prawda jest taka, że ktoś im to na barki nakłada. Oczywiście właściwie to ich wina, prawda? Po co to wszystko biorą? Ja się nieraz śmieję się z Boże i mówię, że dzisiaj będzie nabożeństwo, gdzie jeden będzie grał, jeden się modlił, jeden śpiewał i jeden mówił kazanie. I to będzie ciągle niestety ten sam jeden. Jak mówi słowo, jeden gra, jeden śpiewa, jeden... Tylko, że chodzi o to, że to ciągle ten jeden jest. Nie będzie drugiego niestety. No cóż, jak człowiek ma tyle różnych rzeczy, które musi, to one go obciążają, prawda? Wczoraj brat Marian mówił, gdy normalni ludzie kładą się spać, to ci mniej normalni siedzą przy słowie i myślą sobie, Panie, przecież ja jutro nie pójdę do zboru, ja nic nie mam. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie umiem. No, cały tydzień szukałem, ale nie znalazłem. To jest obciążenie, to wszystko obciąża. My jesteśmy tacy sami. My jako usługujący jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak ci, którym usługujemy. Kiedyś przyszedł diabeł do Lutra, tego Marcina Lutra. On zwiastował Ewangelię, a wieczorem przyszedł do niego diabeł i mówi tak, i co ty tym ludziom mówisz? A mówi, a ty jaki? A wiecie, diabeł się zna i na psychologii, ma doktora z tego w ogóle. Jest specjalistą od kilku tysięcy lat, to jednak się i każdy głupi może nauczyć, a on nie był głupi. Więc się nauczył i naprawdę doskonale. On świetnie punktuje wszystkie nasze wady i pokazuje i mówi Lutrowi po kolei, zrobiłeś to i taki byłeś, i taki, i tak dalej. I co? I ty chcesz zwiastować ludziom Ewangelię. A zobacz, jaki ty jesteś. Luter, przyjrzyj się sobie, tak powiedział Luter. Przyjrzyj się sobie i przestań zwiastować Ewangelię. I Luter powiedział tak, a kto to jest Luter? Mówi, ja nie znam. Ja znam Jezusa Chrystusa. Ja Jego zwiastuję. Ja siebie nie zwiastuję. I ja powiem tak, siostry, bracia, każdy z nas jest człowiekiem, którego przygniata, różne ciężary dotykają. Każdy z nas jest człowiekiem, który potrzebuje co jakiś czas odpoczynku. A my zwiastując Ewangelię jesteśmy też takimi samymi ludźmi i mamy te same problemy. I diabeł do nas przychodzi i mówi, i co ty mówiłeś, a jaki ty jesteś? Ile razy po kazaniu siada moja rodzina do samochodu, jedziemy i nie ujedziemy 500 kilometrów, a ja już coś takiego robię, po czym dzieciaczki się trącają z tyłu, mówią, gdzieś ktoś dzisiaj o tym mówił. Ostatnio mówiłem o zrzędzeniu. W kościele znaczy, że mówiłem o zrzędzeniu. I mówiłem, jak wygląda jędza. Jak wygląda jędza. No i opowiadałem o tym i opowiadałem. A jak skończyłem, prawda, wsiadłem do samochodu, a moja córka o coś mnie zapytała. Więc jej odpowiedziałem. Wiecie, jak ojciec. Powiedziałem grzecznie, prawda? Po czym ujechaliśmy kilka kilometrów, a ona mnie zapytała to samo. Myślę sobie, no co jest? Nie słuchała. Przez tylko mnie jej mówiłem. Więc się nie odzywam. A ona mówi, tata, no pytałam. A to dziewczynka 13-letnia, nie? No to ja chcę wiedzieć. Ja mówię, córka, przed chwilką ci tłumaczyłem. Przecież ci mówiłem, co to jest, prawda? Dlaczego i tak dalej, co ja zrobiłem i co ty masz zrobić i tak dalej. A ona mówi, tata, to kto to jest jęca? Ja. Chcę powiedzieć tak, nikt z nas nie jest wolny i nikt nie ma prawa powiedzieć, że ja powiem ci, jak masz żyć. Bo ja wiem, że wy tak samo nie wiecie, jak ja i momentami macie te same dylematy, co ja. Dlatego chcę powiedzieć, potrzebujemy nie tego, żebyśmy sobie nawzajem udzielali rad, ale odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Pan Jezus jest bezrobotny. Czy Pan Jezus jest bezrobotny. Patrząc się na ten fragment, chcę powiedzieć, że on fajnie opowiada o tym, jak Pan Jezus przyszedł do synagogi na szabat. I tamtej synagodze się modlił. On się modlił i się modlił. I kiedy my przychodzimy, siostry, bracia, kiedy się zbieramy na nabożeństwie, tak jak dzisiaj, tak jak inne dni, my się modlimy, a myślicie, że co on robi? Modli się. Jest napisane wiele razy. On się przez cały czas stawia za nami. Rzymian 8:34, czy pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy wiersz, że on u Ojca oręduje za nami. My się modlimy i on się modli. My śpiewamy i on śpiewa. Jeśli my śpiewamy dla niego cudowne pieśni, ponieważ jest naszym oblubieńcem, to mam takie pytanie, które dzisiaj również Marek, pastor, sprowokował. Co on robi? Jeśli my śpiewamy dla naszego oblubieńca, to myślę, że on śpiewa pieśń naszej swojej oblubienicy. Gołąbko moja, umiłowana. A kiedy kaznodzieja staje, żeby zwiastować słowo, to modlimy się, aby przez jego usta przemawiał sam Chrystus, ponieważ Jezus chce dalej nauczyć. I ja mam tę obawę zawsze, kiedy stoję, wiedząc, że to sam Pan na tym miejscu powinien stać i uczyć. Ale my jesteśmy świętokrzyscami, mamy ten plus, że wiemy, że On nie tylko śpiewa i modli się i naucza, ale On także czyni cuda. On także czyni cuda. I nie wszystkim to się podoba. Temu przełożonemu synagogi to się nie podobało, prawda? Ale dzięki Bogu Wszechmogącemu, że to, czy komu się to podoba, czy nie, jakoś tak go nie deprymuje. Ale on uzdrawi. I on dzisiaj także przyszedł, siostry, bracia. Ten ostatni dzień tego naszego kongresu, jutro kończymy. On przyszedł, aby również nie być bezrobotny. My sobie myślimy nieraz, że on przychodzi, przechadza się, tak? Przechadza się i tak jest zadowolony i mówi, alleluja, jak fajnie widzieć mój lud, jak oni się modlą. Usprawiedliwi. Usprawiedliwieni moją krwią. Ale ja chcę powiedzieć, że kiedy czytam Ewangelię, nieraz jestem zdruzgotany tym, co czytam. Kiedy on mówi w pewnym momencie tak, ja nie przyszedłem do sprawiedliwych. Ja nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych. Ja nie przyszedłem zapraszać sprawiedliwych. Ja szukam jakiegoś grzesznika, bo chciałbym mu pomóc. Ja szukam jakiegoś chorego, bo chciałbym mu pomóc. Ja szukam jakiejś osoby, która jest w problemie, bo chciałbym mu pomóc. I dopóki będzie ktokolwiek z nas, kto będzie miał taki problem, taki kłopot, dopóty Pan Jezus będzie przychodził. Bo On nie jest bezrobotny. Bo On nie przychodzi tutaj, po prostu nie ma co robić w niebie, więc tak sobie pochodzi troszkę po ziemi. Tylko On przychodzi, aby pomóc. On dzisiaj przyszedł tutaj również na to miejsce, aby usługiwać. I On przyszedł, aby zaprosić. On przyszedł szukać takich jak ta kobieta. Bo On nie może patrzeć na taką nędzę ludzką. Bo On nie może patrzeć, kiedy widzi taki ból, takie cierpienie. On sam wyciągnął do niej rękę i powiedział, kobieto, podejdź. I bądź uzdrowiona. I On sam położył na nią rękę. Nikt nie przychodził, nic się nie stawiał, nic nie tłumaczył. On po prostu taki jest. Nasz Pan taki jest. On przychodzi i wypatruje i mówi, kto potrzebuje pomocy, jestem chętny, chcę dać, chcę pomóc. Taki jest. I nie trzeba czekać 18 lat. I nie trzeba czekać nawet wielu, wielu tygodni, ponieważ On jest na każdym nabożeństwie właśnie po to, żeby pomóc. Tylko czy my chcemy sobie dać pomóc? Czy my chcemy, żeby nas uzdrowił? Może wydać się to dziwne, ale kiedy Cię uzdrowi, kiedy Cię zmieni, wtedy zmieni się perspektywy. Uważaj. Nie chciej tak szybko być uzdrowiony. Posłuchaj. Jak Cię uzdrowi, to się wyprostujesz. A jak jak się wyprostujesz, przestaniesz siebie widzieć. Jak trochę przytyjesz, to nawet nie będziesz widział swoich palców. Ale to... Jak już się wyprostujesz, przestaniesz siebie oglądać. Poza lustrem, nie będziesz siebie widział. Natomiast co zobaczysz? No ludzi zobaczysz. No i zacznie się problem. Pamiętacie? Teściowa Piotra była chora, złożona gorączką. Powiedzieli mu, jest chora, jest złożona gorączką. On przyszedł, dotknął się jej, uzdrowił. I co się stało? A ona wstała i zaczęła usługiwać. I taka jest natura tej rzeczywistości. Jeśli cię dotknie, jeśli cię uzdrowi, jeśli uzdrowi cię swojego egoizmu, jeśli spowoduje, że przestaniesz oglądać siebie, to zaczniesz oglądać innych. I niestety, o zgrozo, zobaczysz, że oni są potrzebujący. O zgrozo, że się nikt nimi nie zajmuje, że się nikt o nich nie troszczy. I co mówię, może się okazać, że stwierdzisz, a co tam, może ja czymś pomogę. I przestaniesz już żyć dla siebie. A tak było fajnie. Wszyscy cię głaskali, mówili, jak jesteś biedny, budowali cię i w ogóle było sympatycznie. Wszystko było ułożone. A teraz zaczniesz się zmieniać. Zaczniesz się prostować. Staniesz się dojrzałym chrześcijaninem. Zaczniesz usługiwać. Zobaczysz potrzeby. I coś się zacznie zmieniać. I tego się bój. Tego się obawiaj. Bo to oznacza, że przestaniesz żyć dla siebie, a zaczniesz żyć dla innych. Wczoraj powiedział również Marian, przepraszam, że go tak cytuję, ale go nie ma, więc mogę. Że na tym polega miłość do Boga, którego się nie widzi, że się miłuje brata. Że się miłuje tego, kogo się widzi. Na tym polega usługiwanie Bogu, że się usługuje bratu. Naszej siostrze również, tak, w tym sensie. To znaczy, nie można inaczej usługiwać Bogu, jak usługując człowiekowi, którego się widzi. Jak się traktuje go jak samego umiłowanego. Chcę powiedzieć, że wśród wielu różnych przykładów jest taki, który mnie zawsze zastanawiał w Ewangelii Świętego Jana z 12 rozdziału. Opowiadanie o tym, jak Maria, siostra Marty i Łazarza zaprosili tydzień przed śmiercią, nie wiedząc o tym, że Jezus niedługo umrze. Zaprosili go na wieczerze, dziękując za uzdrowienie Łazarza. Zrobili mu cudowną wieczerzę. I nawet Marta już nie była zła, że Maria zamiast jej pomagać, to się już znowu czymś tam zajmowała. Już nawet Martę zmieniło. Łazarz siedział po środku i wszyscy byli szczęśliwi. Ale kiedy to wszystko się działo, jest napisane, że wtedy Maria wzięła, rozbiła flakonik warty 300 denarów. Maści nardowej. 300 denarów. Po naszemu bracie Kazimierzu, to będzie sporo, prawda? Bo to jest 300 dniówek. Jakby tak to przeliczyć średnio, to wyszłoby, siostry bracia, no jakieś nie wiem ile, no ale myślę, że około 20 tysięcy złotych. Gdzieś około 20 tysięcy złotych. Ona to rozbiła i wylała mu na głowę i namaściła go. Wtedy wszyscy uczniowie jak jeden zaczęli mówić, że zgłupiała. Tyle pieniędzy zmarnowała. Oni powiedzieli, zmarnowała. Przecież można było to sprzedać. Można było tylu chorych, tylu głodnych nakarmić, tylu ludziom pomóc. A ona to zmarnowała. Najbardziej krzyczał, jak mówią teksty, najbardziej krzyczał Judasz. No strasznie zmarnowała. Tylu ludzi jest potrzebujących, na przykład on. A ona 300 denarów. Dlaczego tak się stało? Ponieważ Maria została uzdrowiona. Ona zobaczyła Jezusa i z miłości do Jezusa zaczęła mu usługiwać. A w tym usługiwaniu straciła rozum. Dzięki Bogu za to. Ponieważ Jezus powiedział, a ja jestem dzisiaj świadkiem tego, że gdziekolwiek będzie zwiastowana ta Ewangelia, będzie się mówiło o tej kobiecie. O jej wielkiej miłości. O tym wielkim czynie, które zrobiła z miłości do Jezusa. Ponieważ go zobaczyła, ponieważ go namaściła, ponieważ go uczciła, ponieważ okazała dla niego coś, czego inni nie widzieli. A Jezus powiedział, nie ruszajcie jej, nie mówcie nic przeciwko niej, ponieważ zrobiła to dla mnie. I jej czyn nie pójdzie nigdy w zapomnienie i będzie zwiastowany, dopóki będzie zwiastowana Ewangelia. Dlatego, że zrobiła to z miłości do Jezusa, ponieważ została uzdrowiona. Przestała widzieć siebie, widziała już samego Pana, ponieważ została wyprostowana. Ja chciałbym powiedzieć w ten sposób.
Jezus będzie przychodził tak długo, jak długo będą ludzie, którzy będą chcieli być uzdrowieni. Ale problem z uzdrowieniem polega na tym, że musisz wiedzieć, że jesteś chory. Musisz wiedzieć, że jesteś potrzebujący. Jeśli na przykład dzisiaj brat Marek się modlił za ludzi, którzy nie wiedzą, że są chorzy, nie wiedzą, że są potrzebujący, jeśli nie wiesz, że jesteś chory, przepraszam, że powiem teraz, jeśli masz jakąś ciężką, śmiertelną chorobę, ale o tym nie wiesz, nic ci nie dolega, a nagle za 2 tygodnie, kiedy z jakichś powodów pójdziesz do lekarza, okaże się, że zostało ci jeszcze 2 tygodnie życia. Przepraszam, bo to nie jest proroctwo. Chcę powiedzieć, jeśli nie wiesz, że jesteś chory, to nie idziesz do lekarza, tak? Nie idziesz, bo cię nic nie boli. Ale jeśli cię nic nie boli, nie znaczy, że jesteś zdrowy. Jest wiele chorób, które rozwijają się w środku i nie ma objawów, prawda? Jeśli więc może tak być, że człowiek nie idzie do lekarza, bo nie wie, że jest chory, dlatego też nieraz myślimy sobie w ten sposób: Panie Jezu, dziękuję Ci, że mnie uzdrowiłeś, a teraz uzdrawiaj innych. Panie Jezu, dziękuję Ci, że mnie uwolniłeś, a teraz uwalniaj innych. A my ciągle się pochylamy. I myślimy sobie: Pan Jezus już mnie kiedyś uwolnił. 18 lat temu mnie uwolnił. A dzisiaj wyglądam jak ta kobieta. Dlatego pytam, czy my, czy ja, czy każdy z nas potrzebuje dzisiaj Bożego dotknięcia? Czy potrzebujesz dzisiaj, żeby Jezus Ci usłużył? Czy chcesz, żeby Jezus Ci usłużył? Nie przyjechałeś tu tylko po to, żeby sobie odpocząć. Przyjechałeś, aby zadać sobie pytanie. Co możesz zrobić, żeby Twoje chrześcijaństwo stało się pełniejsze? Co możesz zrobić, żeby Twoje chrześcijaństwo stało się doskonalsze? Co możesz zrobić, żeby coś zmieniło się w Twoim domu, w Twoim życiu, w Twojej pracy? Co możesz zrobić takiego? I odpowiedź jest jedna. Możesz dać się uzdrowić. Pozwól, żeby Bóg wyprostował Ciebie, żebyś uzyskał z powrotem tę perspektywę, abyś mógł zobaczyć taki świat, jaki jest naprawdę. Nie taki, jak widzi go chory człowiek, zgięty w pół, cierpiący, który niczego innego nie może zobaczyć, jak tylko siebie, swój ból, swoje problemy i ja ciągle i w kółku. Pozwól, że dzisiaj Bóg przywróci właściwą perspektywę. Ale żeby to się stało, musisz powiedzieć: Panie, chcę. Panie, proszę. Panie, uzdrów mnie. Ja chcę przestać być chory na egoizm, przestać być frustrowany z powodu wszystkich moich problemów. Ja chcę zobaczyć Ciebie. Ja chcę dzisiaj zobaczyć Ciebie. I ja chcę, abyś mi pokazał, czym mogę usłużyć, w jaki sposób mogę również i braciom pomóc. Dlatego dzisiaj, siostry, bracia, serdecznie zapraszam, abyśmy wołali do Pana. Ale także, jeśli będzie taka potrzeba, abyśmy pozwolili, żeby dzisiaj nas dotknął. Bo On nie jest bezrobotny. Bo On nie przyszedł dzisiaj, aby popatrzeć się i podziwiać swoje dzieci i powiedzieć: fajnie, 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 ale przyszedł, aby wziąć się do roboty. A więc ja serdecznie Was zapraszam. Powstańmy. I wołajmy do Pana. Ale także zapraszam Was, jeśli ktoś wie, że dzisiaj potrzebuje uzdrowienia, dotknięcia, uwolnienia, jeśli ktoś dzisiaj przyszedł na to miejsce i już wiedział, i tylko mu trochę czasu zająłem, że będzie potrzebował. Albo jeśli dzisiaj wiesz, że musisz dać się uzdrowić, to zapraszam serdecznie. Mamy tylu pastorów i tyle osób, które chętnie pomodlą się z nami, żebyśmy dzisiaj nie musieli się obawiać, że coś innego się stanie. Wręcz przeciwnie. Kiedy jutro wyjedziemy stąd, wyjedźmy stąd, wyjedźmy stąd wyprostowani, wyjedźmy stąd uzdrowieni. Przyszliśmy tutaj po to, żeby Pan nas dotknął, więc nie bójmy się. Jeśli ktoś ma potrzebę, również niech wyjdzie. Wołajmy do Pana, módlmy się. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, za to, że posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa na ten świat, aby ten świat zbawił. A On sam powiedział, że nie przyszedłem, aby mi usługiwano, ale przyszedłem, aby służyć. Panie, dziękuję Ci za to, że to jest Twoją naturą, że usługiwanie stało się Twoją naturą, że Ty usługiwałeś, usługujesz i będziesz usługiwał, ponieważ czytamy: Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Panie, dziękuję Ci za to, że tak jak kiedyś uczyłeś, tak i dzisiaj uczysz. Jak kiedyś modliłeś się i stawiałeś, tak i dzisiaj modlisz się i stawiasz. Jak kiedyś uzdrawiałeś, tak i dzisiaj uzdrawiasz. Przyszedłeś, aby dzisiaj pomóc Twojemu ludowi. Przyszedłeś, ponieważ chcesz zdjąć z naszych bark wszystkie ciężary, wszystkie jarzma połamać i dać nam zdrowy, nowy kręgosłup.
pozwolić nam znowu dzisiaj spojrzeć w górę, pozwolić nam dzisiaj oddychać pełną piersią, pozwolić nam uwolnić się od naszego egoizmu, stać się ludźmi wolnymi, czystymi, świętymi, takimi, jakimi chcesz, abyśmy byli. Panie, modlę się o to, abyś uczynił to z każdym z nas. Modlę się o wszystkich moich braci, siostry, ale także o siebie, Panie, abyś przywrócił nam właściwą perspektywę, abyśmy mogli patrzeć się i stać wyprostowani, abyśmy mogli oglądać Twoje oblicze, abyśmy mogli oglądać siebie samego, ale także Twojej perspektywy, Twój Kościół, abyśmy nie byli tymi, którzy tylko siebie chcą budować i tylko w swoją stronę ciągnąć, ale abyśmy byli także tymi, którzy widzą innych i chcą usługiwać i chcą budować. Panie, uwolnij nas, uzdrów nas. Panie, jeśli Ty uzdrowisz, prawdziwie uzdrowieni będziemy. A jeśli Ty nas uwolnisz, naprawdę uwolnieni będziemy. Panie, do Ciebie idziemy. Jesteś naszym lekarzem, jesteś naszym Panem, jesteś naszym pasterzem. Ty jesteś tym, który ratuje. Ty jesteś tym, który przyszedłeś zaprosić nie sprawiedliwych, ale grzeszników. Przyszedłeś zaprosić tych, którzy potrzebują, tych, którzy dzisiaj szukają, tych, którzy są chorzy, tych, którzy są zdjęci. I Ty takich szukasz. Dzisiaj pozwól nam, Panie, abyśmy mogli doznać tego uzdrowienia, Twojego dotknięcia, cudownego muśnięcia, tego cudownego działania Ducha Świętego, tego, który sprawi, że oto chory stanie się zdrowy, oto zgnębiony stanie się radosny, oto ten, który jest duchowo sparaliżowany, dzisiaj będzie mógł uskakać wysoko pod niebo, chwaląc Ciebie i błogosławiąc. Panie, dzisiaj prosimy Ciebie, niechaj Twoja moc i Twój Duch objawią się również na tym miejscu, aby Twój Kościół doznał uzdrowienia, pomocy. Abyśmy nie byli jak ta kobieta zdjęci pół, abyśmy nie wchodzili tacy i nie wychodzili bez zmiany, ponieważ chcesz, abyśmy byli inni, abyśmy dzisiaj z tego nabożeństwa wyszli wyprostowani, wyszli radośni, wyszli pełni, Panie, dla Ciebie chwały, uwielbienia, aby z tego miejsca prawdziwa chwała i uwielbienie Twojemu imieniowi także się spełniła. Niechaj imię Twoje będzie uwielbione za wszystko, co czynisz przez imię Świętego Syna Jezusa Chrystusa. Alleluja.